Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności Pana w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył wam i waszym przodkom. Gdy Jakub przybył do Egiptu, a Egipcjanie ich uciemiężyli, przodkowie wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. Potem zapomnieli o Panu Bogu swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Hasoru, i w ręce Filistynów, i w ręce króla Moabu, i prowadzili z nimi wojnę. Wołali wtedy do Pana: zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Pana, służąc Baalom i Asztartom. Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli. Pan wysłał wtedy Jerubaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolnił was z ręki wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni. Gdy spostrzegliście, że Nachasz, król Amonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: nie, król będzie nad nami panował. Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym. Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto Pan ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana, jeżeli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem Bogiem waszym, wtedy Pan będzie z wami. Ale jeżeli nie będziecie słuchali głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom. Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na waszych oczach. Czy to nie teraz są żniwa pszeniczne? Zawołam do Pana, a ześlę grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuściliście się wobec Pana, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł, tak Pana, jak i Samuela. Mówił cały naród do Samuela: módl się do Pana Boga Twego za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. Na to Samuel dał ludowi odpowiedź: nie bójcie się. Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczając jednak Pana, lecz służąc z całego serca. Nie odstąpiliście od Niego, idąc za marnością. Za tym, co nie pomoże, nie ocali, dlatego że jest marnością. Nie porzuci bowiem Pan ludu swego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. Jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić. Będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca. Spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. Lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie, tak wy, jak i wasz król. Oto słowo Boże.
Ale wprowadzenie, w jakich okolicznościach działo się to, o czym słuchaliśmy, żeby lepiej zrozumieć. Drogą losowania w Mispa Bóg poprzez Samuela wybrał Saula na króla w obecności wszystkich pokoleń izraelskich. Rozeszli się do domów, ale w pewnym momencie do Saula dotarł goniec z Jabes w Gileadzie, czyli po drugiej stronie Jordanu, że król ówczesnych Amonitów, Nachasz, postanowił zdobyć miasto Jabesz i powiedział, że na znak, że się nie boi ani króla, ani Boga Izraela, każdemu mężczyźnie wygubię prawe oko na znak lekceważenia i pogardy. Takie były to okrutne czasy, pełne pychy i wyniosłości. Więc się nie dziwcie naszym czasom. Jak to usłyszał Saul, który dopiero co wrócił z pola, a więc jako król normalnie pracował jako gospodarz, Wieśniak, to też jest przykład dla nas. Duch Boży go ogarnął, święty gniew i zwołał mobilizację wszystkich pokoleń Izraela. Już nie będę opowiadał, jak to się robiło, bo to w tekście możecie przeczytać w rozdziale 11. I oczywiście pokonał Ammonitów, króla, upokorzył ich, wziął do niewoli majątek. To wykorzystał Samuel, żeby nie było sprzeciwu wśród innych pokoleń, że oto taki z najmniejszego rodu ktoś został królem, i żeby uchylić wszelkie pytania, wątpliwości, co on jest wart, proszę bardzo, Bóg przez niego i w nim zwycięża. I Samuel zebrał wszystkich w Gilgal, gdzie kiedyś było sanktuarium, gdzie po raz pierwszy Izrael odnowił przymierze z Bogiem Jahwe po zdobyciu ziemi obietnicy, po przejściu Jordanu, i tam na nowo ogłosił Saula królem i wszyscy go zaakceptowali. Ale ten fakt wykorzystał Samuel, żeby powiedzieć, a teraz w tym momencie, po tym znaku zwycięstwa, ja będę z wami wybuchł spór w imieniu Boga. Powiem was coś, wam coś w imieniu Boga. I zrobił rachunek sumienia Izraelowi, gdy zagroził nie tylko temu miastu Jabesz, ale całemu Izraelowi, bo się czuł bardzo silny król Amonitów. Popadliście w panikę i powiedzieliście do Samuela: daj nam króla, tak jak poganie mają, żeby się mógł przeciwstawić. I to był straszny grzech. Tak jakby już nie mieli króla w Bogu Jahwe, który pokonał takie wielkie imperium w czasach starożytnych, w tamtych czasach, jak Egipt, przy pomocy jednego człowieka i jego wiary. Mojżesza. Daj nam króla, natychmiast daj nam króla, żeby nas obronił. My mamy króla w Jezusie Chrystusie. Jeżeli w swoim wnętrzu dopuszczamy lęki, to nie jest miłe Panu. Chcę wam powiedzieć, to nie jest miłe Panu. Tak się składa, że wczoraj miałem telefon pod wieczór. Na ogół wieczorem już wyłączam telefon, bo ludzie starsi chodzą wcześniej spać. Ale nie wyłączyłem wczoraj. I ktoś udręczony przez lęki do mnie zatelefonował i powiedziałem: widzisz, masz wiarę w Jezusa Chrystusa, oddajesz nieustannie swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to pytam, po co te lęki? Jakie one mają pochodzenie, te lęki? Przecież to jest wszechwiedza i wszechmoc miłości. Wszystko, cokolwiek się zdarzy, czy dobre, czy złe, wszystko jest dobre. Jezus nie może dać rzeczy złej. Nawet gdybyś była powołana na tamten świat, gdyby twoje dzieci były powołane, to jest to, co to, jak moje życie jest nieustannie składane w ręce Jezusa Chrystusa, to nie może się zdarzyć rzecz, która by usprawiedliwiała lęk nasz tutaj. Bo wszystko, co się wydarzy, jest wspaniałe, jest najlepsze. Nawet gdyby ci się wydawało, że Bóg cię zawiódł. Nie, nie zawiódł. Tylko ty dopiero po tamtej stronie poznasz wartość tego, co teraz szatan wykorzystuje, wzbudza w tobie lęk. Więc chcę powiedzieć, przez to, żebyśmy nie lekceważyli w sobie lęków, tylko mówili: to jesteś ty. Odsłonić go, zdemaskować, bo jesteś ty. To ty się boisz. To ty się boisz. Tego, do którego moje życie całkowicie należy. No i tak jak powtarzam sobie, wielu innym osobom, powiedzieć mu w twarz: niech Jezus będzie uwielbiony w tym wydarzeniu. Ty jesteś zawsze na pozycji przegranej. Ja, który oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jestem zawsze w sytuacji wygranej, bez względu na to, co doświadczam w tym momencie. wtedy nie popełnimy grzechu Izraelitów, którzy się przelękli jakiegoś króliczka mieszkającego w Gileadzie. To jest pierwsze. Samuel, robiąc rachunek wspomnienia, powiedział: zasmuciliście Boga. Jesteście w przymierzu z Bogiem prawdziwym, z Bogiem Jahwe, i w pewnym momencie potraktowaliście go, jakby go nie było. Jakby jakiś tam król określonego miasta był większy aniżeli Bóg Jahwe. To jest z waszej strony grzech. Uświadomcie to sobie. Ale Bóg wam dał króla Saula i zwyciężył tego pyszałka. Ba, Bóg wam przebacza ten grzech, bo jesteście tylko ludźmi. Za mało rozmyślacie nad tym Bogiem, który sprawił, że jesteście w ziemi obietnicy, w Kanaanie. Że to, co powiedziałem, jest prawdą, to teraz jest czas żniw. A w Palestynie są tylko dwie pory roku. Pora deszczowa i sucha. Teraz jest pora sucha. Poproszę, pomodlę się i zobaczycie grzmoty i deszcz. Poprosił, pod wieczór był deszcz i grzmoty, burza. Na znak, że ja mówię w imieniu Boga, że zgrzeszyliście, ale Bóg wam przebacza. Kiedy już ta burza przebrzmiała, deszcz umył ich winy, obmył ich winy. Samuel mówił dalej: ale uważajcie, będziecie odtąd mieli króla. Ale to wcale nie oznacza, że wy możecie grzeszyć, a król was będzie bronił, bo będzie pan skuteczny, będzie miał silną armię. Waszym bezpieczeństwem jest Bóg Jahwe. I waszym bezpieczeństwem jest wasza bezgrzeszność. Bo jeżeli przez grzech będziecie wydawać swoje życie światu demonów, to Bóg was nie będzie bronił, boście świat demonów obrali za swoich bogów. Człowiek przez swoje czyny wybiera albo Boga prawdziwego, albo Boga pozornego, czyli szatana. Więc to wcale nie oznacza, że teraz już możecie mówić hulaj dusza piekła nieba, bo mamy olbrzyma Saula, mocnego, genialnego, i słowo do Saula. Saulu, pamiętaj, żeby twoje królowanie było udane, to ty tylko widzialnie reprezentujesz niewidzialnego. Widzialnie reprezentujesz niewidzialnego. To znaczy Bóg Jahwe w dalszym ciągu został królem, który wybiera ciebie za widzialne swoje narzędzie wśród ludu, bo tego bardzo pragnęli, ułomni swej wierze, ale ty musisz być idealnie posłuszny woli Boga Jahwe. Ja swoją wolę będę przez Samuela ci objawiał. Musisz być posłuszny, poddany mi. Bo siłą twoją, Saulu, nie będzie to ani armia, którą sobie zorganizujesz, ani twój spryt, twój geniusz, tylko ja, Bóg prawdziwy, Bóg przymierza. I to nie będzie tak, że Saul prowadzi wojnę i zwycięża, bo Bóg mu pomaga. To nie będzie tak. Tylko to będzie tak. Bóg Jahwe prowadzi wojny, a Saul z ludem mu pomaga. To jest przewrót kopernikański. I tu jest katecheza dla nas. My ciągle uważamy, ja będę dobrym chrześcijaninem, a Pan Jezus mi pomoże. Tylko prawdziwe chrześcijaństwo to jest Chrystus zmartwychwstały, żyje we mnie przez potęgę krzyża, zwycięstwa nad światem demonów i złych ludzi. On żyje we mnie, a ja swoje człowieczeństwo mu oddałem, by mu pomagać. To Chrystus we mnie głosi, pracuje, w tobie żyje, w twoim środowisku, a ty jedynie mu pomagasz. W takim stopniu, w jakim jesteś z nim zjednoczony. Żeby to sobie zapamiętać, bo również o tym, o to będzie się Jezus upominał w dzisiejszej Ewangelii. Tradycyjnie myśmy zostali tak wychowani. Nawet ja u jezuitów pracuj nad sobą, Pan Jezus ci będzie pomagał. A to nie jest tak. Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie zamieszka we mnie, jest obecny, żyj Jego obecnością, a wtedy On w Tobie przez Ciebie będzie realizował swój zamysł i plan.
Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie moja opoko i mój Zbawicielu. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem stąpił z góry przemienienia i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, naraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. Jezus ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim. On wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Jezus zaś rzekł do nich, o plemię niewierne, dopóki mam być z Wami, dopóki mam Was cierpieć, przeprowadźcie go do mnie i przynieśli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca tak, że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał Ojca, od jak dawna mu się to zdarza? Ten zaś odrzekł od dzieciństwa i często rzuca go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami, pomóż nam. Jezus odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu. Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci wyjść z niego i nie wchodź więcej w niego. On krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wrząsów. Chłopiec zaś pozostał jak martwy, tak, że wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, on wstał. Gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im, ten rodzaj można wyrzucać tylko modlitwą i postem. Oto słowo Pańskie. Żeby zrozumieć, dlaczego uczniowie Jezusa, wśród nich było jeszcze 9 apostołów, nie mogli uwolnić tego chłopca od złego ducha. Jaki błąd popełnili? Przeczytam inny tekst z Ewangelii Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzuca złe duchy. I zabroniliśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. To bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Nie należał do grona ani apostołów, ani uczniów, ale egzorcyzmował już. W imię Jezusa Chrystusa nakazuje cię wyjść. Czyli wiara w Jezusa Chrystusa, kim On jest. I tego zabrakło i apostołom i uczniom Jezusa Chrystusa, żeby powiedzieli w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Mistrza, nakazujemy Ci. Dlatego Jezus powiedział: o plemię niewierne, dopóki mam być z wami i uczyć, a już 2 lata byli z Jezusem, dopóki mam was cierpieć. Jezus z krzyża mówi: pragnę pod koniec swojej męki pokonania świata demonów, ducha pychy, egoizmu, poprzez swoją bezgraniczną pokorę i ofiarę jako baranek Boży, mówi: pragnę teraz być was tym zwycięstwem, z mądrością i mocą nad złem tego świata, byście wy się niczego nie bali, bo ja jestem was, nie tylko obok was. I my wszystko, co nas przerasta, co nas straszy, musimy wykonywać w imię Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, obecnego w nas. Imię. I jeżeli się żegnamy, można się po prostu przeżegnać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z wiarą, nie mechanicznie. I to nam daje moc, że to Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie zamieszka od momentu Chrztu Świętego w każdym z nas. Gdyby tę wiarę mieli wszyscy ochrzczeni, gdyby rodzice tacy byli i tak dziecko wychowali, to dzisiaj inaczej by wyglądał Kościół i świat. A tak gdzieś Pan Jezus dziwnie nie pomaga. My idziemy od klęski do klęski. Jezus też te słowa chyba odnosi do nas. Plemię niewierne, nie wierzycie, że nie jesteście sami. Ja jestem w was. To ja wam daję zadania. Jak przed laty byłem powołany do Pisma Świętego jako analfabeta, to też strach mnie ogarniał od czasu do czasu. A Pan Jezus mi mówi: cierpisz, wiem, że cierpisz, ale spodzę sobie głupoty. Ale idź z tą swoją głupotą, idź i głoś. Ja cię z czasem nauczę chodzić po wodzie, nie tonąc, i przekonasz się, że ja jestem. Więc pozwólmy nazwać się głupimi, że nasze cierpienia są głupie, niepotrzebne, nie obrażajmy się. Pozwólmy na to, bo jesteśmy tylko stworzeniem i tym szybciej Jezus nam powie: za dużo żyjesz sobą, za mało mną. I dlatego cierpisz. Żyj moją obecnością. Jak ty myślisz o mnie, w tym momencie, kiedy myślisz o mojej obecności w tobie, to ja w sposób wyjątkowy przychodzę. O, potrzebuje mnie, myśli o mnie. Ja wlewam swoją wszechmocną obecność. I zły już nie przyjdzie, bo się poparzy. Dlatego też Księga Powtórzonego Prawa, która jest Księgą Przymierzu, tam takim słowem, które się najczęściej powtarza, a my w momencie mszy świętej na koniec konsekracji mówimy: pamiętaj, pamiętaj. Czyli przeżywaj fakt mojej obecności, że nie jesteś sam. Ja wcale nie dam ci głowy, jak się nawrócisz, tak mądro, że cię aż spuchnie, a woli tak wielkie, że cię aż tutaj wypcha do przodu i trzeba będzie nowy garnitur szyć. Zostaniesz kruchutką, słabiutką istotą. Niczym. A Pan cię będzie udowadniał, że jesteś właśnie wtedy wszystkim. Im mniej nas w nas, tym więcej Jego w nas. Chciałbyś już na tym zakończyć, ale jeszcze nie mogli go uwolnić. Przez to Jezus, który wraca z góry przemienienia, z góry Tabor, z tymi 3 świadkami, mówi: popatrzcie, jak bardzo wy się gubicie, jak ja muszę pójść krzyż, żeby jako zmartwychwstały być z wami w was. Jak bardzo jest to konieczne. Wprawdzie wstąpiłem do nieba, oręduję za nami Ojca. Sprawiłem, że Ojciec na każdego z was może patrzeć tylko przez moje rany. Ale jestem od momentu Chrztu Świętego w was bo was jak dzieci już wasi rodzice mi go dali. Was mnie dali na własność. Ja to przyjąłem. Oni mieli do tego prawo. Oczywiście później my, patrząc na udane życie rodziców, radosne, szczęśliwe Boże, mieliśmy świadomie wejść w przymierze z Jezusem zmartwychwstałym w nasze wnętrze. I jeszcze jedna uwaga. Pytamy go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Oczywiście to już ja na to odpowiedziałem, ale jeszcze Jezus coś ciekawego mówi, że ten rodzaj świata złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Czyli świat demonów ma jakieś tam specjalizacje. Żeby zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, przeczytam znowu z Ewangelii, tym razem Mateusza, ale ten fragment jest również u Łukasza, taki tekst. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Szuka spoczynku, czyli sukcesu. I to dopiero jak ma sukces, to ma odpoczynek. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem i przyszedłszy znajduję go niezajętym, wymiecionym, przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, bardziej złośliwych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan nowego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie z tymi i z tym przewrotnym pokoleniem. To w związku z tym, że Jezusowi, który udowadnia swoje bóstwo, który mocą tego, że jest Synem Bożym, dokonuje uwolnienia od złych duchów, a uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani mówią, mocą Belzebuba. I wtedy Jezus im to mówi, że to za mało być wolnym od zła, przez pracę nad sobą, przez pewien trud. I jeszcze trzeba się napełnić dobrem, to dobrem na miarę osobowego dobra, na miarę Boga, który zdaje sobie sprawę, jak niewidzialnych, trudnych przeciwników mamy. I Jezus zapowiada siedem darów Ducha Świętego, które się wyleją z Jego krzyża, z Jego zmartwychwstania, żeby być w nas. Tak jak Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, nigdy się nie daje, jak ja to mówię, muszę jakiegoś słowa użyć, Duch Święty nie występuje w formie chemicznie czystej. Tylko Duch Święty. Tylko Duch Święty zjednoczony z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa i Maryi. A później Duch Święty zjednoczony i z Jezusem, i z Maryją w jakimś określonym świętym. Ja nie Pawle II, powiedzmy. I zawsze w kimś. I dobro, tak samo szatan. Szatan szuka odpocznienia. Szatan dopiero wtedy się cieszy, raduje, odpoczywa, jeżeli kogoś z ludzi złapał na muszkę i połknął i się w nim obecni. Te bramy, przez które zły duch wnika, może wniknąć, są wymienione w pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wielokrotnie już tutaj omawiałem, na internecie to jest. No powiedzmy, ktoś z natury jest wałkoniem. Kocha nic nie robić. Bywają tacy ludzie. On kocha nic nie robić, zwłaszcza w sprawach ważnych, takich jak sprawy Boże, życie wieczne. A, jeszcze mam czas. Wskoczę do tramwaju w ostatniej chwili. A nuż noga mu się powinie, nie zdąży skoczyć. Albo sobie zwalnię nogę, biegnę za ostatnim tramwajem. Duch lenistwa. Duch, zły duch oczywiście, znaczenia. No i tak się znowu nieszczęśliwie składa, że ja we wszystkim jestem lepszy od mego otoczenia. I to człowieka męczy na co dzień. I taki duch lenistwa to jest brama dla złego ducha, który specjalizuje się w lenistwie. I mówi, o jak mi dobrze z tobą, odpocznij, tak jesteś zmęczony. A może bym poczytał Pismo Święte? A nie zrzemnij się, telewizję obejrzyj, ale masz rację. Albo duch ten, że mówi mu, popatrz jaki ty jesteś wspaniały, Boże, ludzie to są tacy, a ty przyjrzyj się, popatrz. A no rzeczywiście, masz rację. Czyli nawet pewne walory, nie tylko koniecznie wady, ale walory są bramą w naszym człowieczeństwie i on przychodzi, o jak mnie dobrze z tobą, przytul się do mnie. Tak, popatrz, ja ci będę udowadniał od rana do nocy. Wykorzystuje w ogóle uzdolnienia naturalne człowieka. I tak można by, no, list do Pergamonu, wymieniłem już list do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu. Pergamon to był taki jakby polskie, francuskie Lourdes. Pomyśl o tym sobie, dziele. Tu cię coś strzyka, tam cię łamie. Pomyśl. No od rana nocy zajmujemy się ciałem. A w telewizji zobaczą, tam, tutaj. A, od razu telefon i leczą się i mają góry leków w szafie i nie wiedzą, co z tym zrobić. Troska o ciało. A duch leży od Bogiem. I tak mógłbym wymieniać do końca pierwszą część Apokalipsy, ale wy się zainteresujcie tym sami bramy. Zły duch w nas ma bramy. To chce powiedzieć Jezus w tym ostatnim zdaniu. Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. W tym wypadku ten młody człowiek już bardzo lubił dobrze zjeść, konsumować, tylko ubiegał się o mamusiu daj tego, mamusiu daj tego, mamusiu daj tego i nie modlił się, nie brał życia z Boga przez modlitwę. Żeby się temu przeciwstawić, Pan Jezus mówi, trzeba tutaj ekspiacji przez post i modlitwę. Ludzie, którzy bardzo dbają o ciało, nie mają czasu na modlitwę. No pomodliłbym się, no ale kiedy, no? Tu muszę taki zabieg wziąć, tutaj taki, tu jeszcze się wykąpać, tu jeszcze pojeździć na koniu. Nie ma czasu. No, żeby nie przedłużać, to tylko tyle powiem, że szatan nie występuje sam w czystej formie. On wykorzystuje ludzi już potępionych. Już potępionych. Którzy byli, no i na przykład ktoś był specjalistą w rozpuście. No i temu, który ma w tym względzie predylekcję, dużo zainteresowania, współpracuje z demonem. I jak odnoszą sukcesy, to odpoczywają. O, jak nam dobrze. A ten potępiony, że tak powiem, kontynuuje swoją rozpustę. W piekle, ludzie w piekle, wszyscy są opętani. Ludzie potępieni, ludzie. Wniosek. Nie traktujmy z przymrużeniem oka pewnej bram, które są w nas, w naszym życiu. Jakieś tam skłonności. Już nie będę wymieniał. Żeby wiedzieć, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi do nas, by nam pomóc te bramy pozamykać. Pozamykać, którymi jest zainteresowany zły duch. Pozamykać. I zamiast otwierać telewizor, otwierać też i Pismo Święte. Szczególnie tam, gdzie ja podpowiadam, przeczytajcie. No i to przeczytajcie oczywiście z księgi, z pierwszej księgi Samuela do rozdziału 16. Przeczytajcie i zapytam was, dlaczego sam przegrał swoje powołanie, swoje wybranie, swoją misję i został odrzucony. Pytanie, które padnie i będę oczekiwał odpowiedzi. Chcę przez to zmusić was do wnikliwego czytania.